Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Nowy model sztucznej inteligencji potrafi na bieżąco przewidywać zachowania pieszych, osiągając wyniki lepsze od dotychczasowych systemów i otwiera tym samym drogę do bezpieczniejszych pojazdów autonomicznych, poinformowano w czasopiśmie Computers and Electrical Engineering. Do tych wniosków doszli badacze uczelni amerykańskich i koreańskich. Porozmawiam o tym teraz z naszym gościem, którym jest pan Michał Domański, edukator zajmujący się sztuczną inteligencją oraz jej wdrażaniem, firmy Bielik Consulting. Dobry wieczór, witamy pana.
Dobry wieczór państwu.
AI może sprawdzić się w ruchu drogowym?
AI się już od dość dawna sprawdza w ruchu drogowym. W tym momencie ona wchodzi bardziej pod strzechy, tak jak wspomniałeś, pod autonomiczne auta i pod użytek taki indywidualny dla zwykłego Kowalskiego. Ponieważ można powiedzieć, że sztuczna inteligencja, właśnie algorytmy takie optymalizujące jazdę czy zachowanie na drodze, to one są z nami już bardzo długo, tylko głównie były zastosowywane raczej w przypadku na przykład spedycji, transportu i dość skomplikowanych operacji logistycznych. W tym momencie, tak jak wspomniałeś, właśnie schodzimy trochę niżej i zaczynamy skupiać się na pojedynczych samochodach, które, no tak jak możemy sobie już wyobrazić, dość niedługo potencjalnie będą jeździć bez kierowcy.
Otóż to, sztuczna inteligencja wciąż halucynuje. Czy powierzenie jej bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest ryzykowne?
Znaczy, musimy rozróżnić sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, sztuczna inteligencja popełnia błędy tak samo, jak człowiek popełnia błędy. I mamy dość dużą tendencję, kiedy porównujemy umiejętność człowieka do umiejętności maszyny, staramy się porównać umiejętność maszyny do najlepszych standardów światowych, których żaden człowiek nie jest w stanie osiągnąć. Więc de facto, jeśli w tym momencie powiemy, że ktoś na drodze miał wypadek i to był Kowalski z Nowakiem, no to machniemy ręką. Ale jak powiemy, że Kowalski zderzył się z autonomiczną taksówką,
to będzie afera.
To jednak będzie afera. Tylko że to nie chodzi z mojej perspektywy o to właśnie, czy jest wypadek, czy nie jest, tylko o to, że my nie mamy w tym momencie modelu, czy to prawnego, jeśli chodzi o odpowiedzialność, czy właśnie o taką, no można powiedzieć, nawet ludzką chęć odwetu, no bo w momencie, kiedy nam się zderzy taka taksówka, kiedy będzie wypadek, to kto jest odpowiedzialny? Więc z mojej perspektywy często my pod tą właśnie, pod pytaniem o halucynację chowamy pytanie, kto będzie brał odpowiedzialność.
To w takim razie czy i kiedy w Polsce takie rozwiązania mogą się pojawić?
Jeśli chodzi o autonomiczne samochody, podejrzewam, że nie prędko. W tym momencie prędzej bym brał pod uwagę, ale to jest moja personalna opinia, że samochody półautonomiczne. Czyli przykładowo tak jak w tym momencie mamy drony, gdzie powiedzmy pilot siedzi w bezpiecznym miejscu i z odległości pilotuje drona, tak możemy sobie wyobrazić kierowcę, czy to ciężarówki, czy taksówki, który siedzi przy komputerze i kieruje tym samochodem, albo wspiera ten samochód, albo sztuczna inteligencja wspiera jego. Ale jednak jeśli chodzi o legislaturę europejską, to będziemy dalej patrzyli na to, że jednak ta odpowiedzialność musi być. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że sztuczna inteligencja no nie jest odpowiedzialna za nic i nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Tego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast to, co musimy zauważyć przy tych algorytmach właśnie predykcyjnych, bo to są algorytmy predykcyjne, które przewidują coś, one mają mnóstwo zastosowań i taka predykcja zachowań przykładowo pieszych w tym przypadku, może nie do końca nam przyprowadzi w Europie od razu autonomiczne samochody, ale my musimy pamiętać, że dostęp do danych, na przykład monitoring miejski warszawski, do tego to można zobaczyć, do tego można się podpiąć, można wykorzystać te dane i te algorytmy, aby polepszyć usługi publiczne. A my w Polsce mamy bardzo dużo otwartych źródeł danych i moglibyśmy wykorzystać te osiągnięcia amerykańskich naukowców do polepszenia standardu życia w miastach Warszawy, miastach Polski, na takich jak Warszawa na przykład.
A jak to wygląda poza Polską, poza Europą? Jak to wygląda w Stanach? Jak to wygląda w Chinach?
No Chiny to już powiem tak, że one są tak daleko, że my trochę nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Tam jest jednak bardzo dużo takich dysproporcji. Z jednej strony mamy autonomiczne samochody, ale dalej kaczki biegające po ulicy. W Stanach to jest bardzo zależne od stanu. No tutaj prym wiedzie oczywiście Kalifornia, gdzie całe wybrzeże Kalifornii w tym momencie jest już w zasięgu autonomicznych taksówek, które no, z tego co ja wiem, z tego co widzimy, działają i funkcjonują. Czasami są dość nieznośne, kiedy mamy błędy. Przykładowo jakiś czas temu była taka aferka, że Waymo, czyli taksówki autonomiczne od Google'a, miały jeden parking, na którym wszystkie się zjeżdżały na noc i przez jakieś błędy inżynieryjne one całą noc po tym parkingu jeździły z włączonymi klaksonami. Więc jest
to uciążliwe.
Tak, ale no z drugiej strony musimy zawsze pamiętać, że to jest najgorsze, co kiedykolwiek będziemy w życiu widzieli. To tylko się rozwija. Więc pytanie, na ile my jesteśmy w stanie zaakceptować część dyskomfortu, czasem wypadki, na rzecz tego rozwoju. Amerykanie i Chińczycy dużo bardziej są skłonni do akceptacji ryzyka i no, przełknięcia tej gorzkiej pigułki, że nie wszystko się uda, poniesiemy koszty, ale docelowo dążymy do tego, aby jednak wieść ten prym. Jeśli chodzi o Europę czy Polskę, my mamy dużo większą awersję do ryzyka i potrzebujemy większej pewności. Więc w tym momencie, z tego co ja widzę, myślę, że nasz przemysł będzie bardziej patrzył na to, co się dzieje właśnie na tych rozwiniętych rynkach i ściągał te już najpewniejsze rozwiązania, tak żeby nie testować ich na rynku polskim, ponieważ konsumenci polscy nie chcą brać na siebie tego ryzyka.
I bardzo dobrze. Mam jeszcze dwie ciekawe i najnowsze informacje o AI. Pierwsza, amerykański tygodnik Time przyznał tegoroczny tytuł Człowieka Roku grupie osób nazwanych przez niego mianem architektów sztucznej inteligencji. Chodzi m.in. o Marka Zuckerberga, Elona Muska czy Sama Altmana. A może czas na tytuł AI Roku?
Szczerze mówiąc, ja powiedziałbym, że to ciężko by określić, ponieważ jak ktoś siedzi w branży, to nie jest w stanie nadążyć nad zmianami, a już nie mówiąc o osobach siedzących poza branżą. Ja muszę przyznać, że na dzień dzisiejszy nie byłbym w stanie z ręką na sercu powiedzieć, który model jest modelem roku, ponieważ to się mogło zmienić wczoraj, a może się zmienić jutro. Więc pytanie, w którym momencie mamy ten punkt odcięcia, aby powiedzieć, że to jest model roku. Tak przykładowo w tym momencie mamy tak zwany no, czerwony alarm w OpenAI od ChatGPT, ponieważ googlowski Gemini nagle zaczyna wieść prym. Ale czy to się tak przedłuży do końca roku? Czy może OpenAI za 2 tygodnie wyjdzie na białym koniu i powie, słuchajcie, w tym momencie my rozdajemy karty? I ta walka w tym momencie jest tak zacięta i tak błyskawiczna, że coroczny ranking Timesa z mojej perspektywy jest za dużo oddzielony od siebie czasem. Czyli no, coroczny ranking tutaj się nie sprawdza. Można powiedzieć, że cotygodniowy ranking miałby więcej sensu, ale wtedy dla każdego by to spowszechniało za bardzo.
Czytam jeszcze, że ponad 92% Polaków jest świadomych stosowania sztucznej inteligencji przez dziennikarzy, a 2/3 obawia się manipulacji za pomocą treści tworzonych przez algorytmy i ich wpływu na opinię publiczną. Tak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Sztuczna Inteligencja w Mediach. Czy akurat to pana zaskakuje?
Nie, absolutnie mnie to nie zaskakuje. Są też inne badania, gdzie stawiano ludzi przed terapeutami, psychologami oraz przed modelami sztucznej inteligencji i wychodziło, że modele sztucznej inteligencji są lepsze w zmianie poglądów rozmówcy swojego niż zawodowi psychologowie, terapeuci. Więc faktycznie ta technologia niesie ze sobą wiele ryzyk, ale to tym bardziej powinno nam palić lampki, że powinniśmy się skupić na edukacji społeczeństwa i pokazywaniu ludziom. Ponieważ my, no szczerze mówiąc, nie oszukujmy się, jesteśmy w RMF24, korzystamy z internetu, z telefonów, nowych smartfonów, ale duża część Polaków ma mniejszy dostęp do usług cyfrowych, do informacji. Więc dopóki systemowo nie zaadresujemy tego, to my możemy mówić sobie i tutaj przytaczać badania, alarmować, ale jednak poziom systemowy musimy zacząć adresować.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Michał Domański, edukator zajmujący się sztuczną inteligencją oraz jej wdrażaniem firmy Bielik Consulting. Jeszcze raz bardzo dziękuję, spokojnego wieczoru.
Dziękuję pięknie, spokojnej nocy.
Spokojnej nocy, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.